Dlaczego początek roku jest w marcu?
Bo życie wraca. Wracają gęsi i inne ptaki, przylatują bociany. A ja mam wtedy urodziny i wszystko mi się tak ładnie układa, bo to jest właśnie początek. I zawsze tak sobie powtarzam, że jak dożyłam wiosny, to kolejny rok przede mną.
Mój wujek zmarł pierwszego dnia wiosny. Na wsi. Wśród gospodarzy na wsi mówi się byle do wiosny.
Tak, no właśnie, ja to rozumiem, no byle do wiosny, ale oczywiście no cegła możecie spać na głowę i w kwietniu. Ale po prostu to jest taki moment, wiesz, kiedy rzeczywiście po tych kilku ciemnych bardzo miesiącach, a na wsi ta ciemność się odczuwa o wiele, wiele głębiej, mocniej i cisza. A potem nagle właśnie wraca światło, wracają dźwięki, wracają kolory. To jest oczywiste, że wtedy jest początek roku.
Zwłaszcza nad Bugiem.
Zwłaszcza nad Bugiem, który też odzyskuje kolor. Chociaż zimowe kolory Bugu, no to też jest temat. W ogóle o kolorach Bugu można rozmawiać i można to właśnie podzielić na pory roku, pory dnia, pogodę. Tak jak się gapie na Bug, to on za każdym razem wygląda inaczej. Andrzej Stasiuk też o tym pisał. Inspirująca bardzo rzeka i taka rzeczywiście pobudzająca do gadania o niej.
Jakie jest twoje nadwórze, jaki jest twój Bug?
Cichy, spokojny, właśnie taki zmieniający się, bo nauczyłam się nad Bugiem obserwować takie zmiany zachodzące w rytmie dnia, pół roku, przyrody, nastroju też, bo to zależy jak ja się czuję, tak to widzę, ale głównie ten kolor, tak też patrzyłam na Rumunię, jak pisałam książkę o Rumunii, to też poświęciłam temu fragment. Jakoś ważny jest ten kolor dla mnie i on dużo mówi o miejscu. I o samym Bugu też, bo jak spojrzysz na kolor wody nawet, możesz się domyślać, co się dzieje o wiele, wiele kilometrów dalej. Dlaczego kolor wody jest taki, a nie inny? Dlaczego nagle Bug robi się szary i taki troszkę groźny?
Dlaczego?
No to myślasz się, u mnie susza, ale domyślasz się, że gdzieś tam dalej pada deszcz, że jakaś burza była, że ta woda płynie i przynosi coś ze sobą właśnie z odległości.
Czy przenosiny z największego miasta nad Wisłą do niewielkiej wsi kilka kilometrów od Bugu związane było z chęcią też przewartościowania życia?
Tak, jak najbardziej. Ja wiedziałam, odkąd po raz pierwszy przyjechałam do tej małej wsi nadburzańskiej, to ja wiedziałam, że gdzieś kiedyś w przyszłości ja tam po prostu zostanę, już do tej Warszawy nie będę wracać, ale to był taki plan, no już zrobię tę karierę w wielkim mieście, już się tam zrealizuję zawodowo i przyjdzie ten czas zasłużonej emerytury i ja wtedy spakuję swoje warszawskie życie i się przeprowadzę na wieś. Aż tu nagle się okazało, że mały, wcale nie tak bardzo komfortowy dom w małej wiosce stał się tak pożądanym przez wielu moich znajomych azylem. Naprawdę, ludzie mi tego miejsca zazdrościli, a ja go sobie też sama zazdrościłam, bo to jakiś niebywały dar i szczęście, że mogłam ten czas pandemii, kiedy ludzie wariowali w blokach, kamienicach, po prostu wychodzić na łąkę, wychodzić do sadu i oddychać świeżym powietrzem. We mnie jest za to jakaś niesamowita wdzięczność do losu, do dziadka Wincentego, który ten dom przed kilkudziesięciu laty postawił i teraz jego wnuk z żoną może sobie w nim mieszkać. Oczywiście to jest splot różnych przypadków, ale to, że się to mnie przytrafiło i że ja mam ten Bóg tak na wyciągnięcie ręki, no to jest dar. Staram się doceniać każdego dnia. Ta pandemia jednak mnie zmusiła do przyspieszenia pewnych decyzji, zrezygnowania z kariery w dużym mieście.
Sama nazywałaś się przez długi czas człowiekiem miejskim.
Tak, tak. I nawet ja chyba do tej pory się czuję jak człowiek miasta, bo wszystko jedno, do jakiego miasta ja przyjeżdżam, nie czuję się taka zagubiona, że nie trafię gdzieś w jakieś miejsce. Ja sobie wcześniej oglądam plan takiego Białegostoku, na przykład jak jadę do skansenu pod Białymstoku w Wasilkowie i ja już mam tę mapę w głowie, ja trafię tam pieszo, taksówką. Nie zgubię się, w żadnym mieście się nie zgubię. Gubiłam się przez wiele lat w lesie i musiałam się tego lasu nauczyć. Właśnie jako człowiek miejski miałam zupełnie inne punkty orientacyjne, zupełnie inny sposób poruszania się w terenie. W mieście jestem u siebie, nie gubię się, a lasu się trzeba nauczyć. Troszkę spokornieć wobec niego.
Jesteś na stałe na wsi nadburzańskiej od czasu pandemii i wciąż masz chyba chęć zmieniania tej wsi jako człowiek z miasta. Na przykład nie chcesz rywalizować z naturą, nie trzymać psów na łańcuchu. Niepokoi cię wycinany las, nawet las gospodarczy. Nie chcesz, by las był miejscem logicznym i zorganizowanym, to twoje słowa. Masz też upodobanie do starych, nawet niszczejących drewnianych chat, inaczej niż na wsi po gospodarsku. I masz nawet żywołapkę zamiast trutki. To bardzo miejskie podejście wciąż, mam wrażenie, do wsi.
No tak, to jest podejście, które wynika z zupełnie innego życiowego doświadczenia i z zupełnie innych tradycji, także rodzinnych, oraz no, trochę innego podejścia do świata, bo myślę, że moi sąsiedzi, jak patrzą na obejście moje, to myślą, że po prostu bałaganiara jakaś potworna tam mieszka.
Masz inne podwórko niż sąsiedzi, to znaczy jakie?
Zupełnie inne. Ja nie mam pola golfowego otoczonego tujami, tylko mam sad, który rośnie sobie jak chce i jest przycinany tylko tyle, ile to absolutnie konieczne, a trawnik jest koszony tylko i wyłącznie w systemie ścieżki. Czyli tam, gdzie się przemieszczamy. Natomiast cała reszta łąki, która sobie tak rośnie swobodnie na podwórku, jest dla moich sąsiadów nie do pomyślenia. I wcale ich jakoś nie potępiam za to. No, każdy organizuje sobie życie według własnych potrzeb. Ja mam taką potrzebę właśnie, żeby obok mnie mieszkało jeszcze wiele innych istot. Więc te jeże, które się bardzo licznie u mnie w tym roku wyrodziły, no to była po prostu niesłychana radość. I każda pszczółka, każdy trzmiel, to są stworzenia, które ja witam naprawdę z otwartymi rękami. Mazurki, które mieszkają u mnie, albo ja mieszkam u nich, bo to już teraz w tym momencie nie do końca jest pewne, kto u kogo. Wszystko jest u siebie. Mnie cieszy właśnie ta różnorodność, wielość życia w moim najbliższym otoczeniu, bo ja nie muszę tego nigdzie szukać, to po prostu mam na wyciągnięcie ręki. Kiedyś jeździłam regularnie wiosną nad Biebrze, żeby oglądać gęsi, no bo w mieście czasami gęsi widać, w Białymstoku na przykład bardzo często, bo to jest ich szlak migracyjny. W Warszawie kiedyś nad Muzeum Narodowym widziałam przelatujący klucz żurawi, ale to były incydenty. Natomiast, żeby rzeczywiście zobaczyć te zwierzęta, te ptaki w ich naturalnym otoczeniu, musiałam jechać nad Biebrze w marcu. A teraz nie muszę, teraz wychodzę, biorę kubek kawy, wychodzę do sadu, idę sobie na skraj tego sadu, gdzie zaczynają się pola i łąki i one tam są.
A ciągle czujesz to napięcie będące w tobie miasto-wieś?
Coraz mniej. W mieście nie mieszkam, ale miasta nie porzucę tak do końca, dlatego że jestem rodzinnie z Warszawą związana i mam tam rodziców, siostry, członków rodziny, więc ja jak jadę na święta, to jadę do Warszawy, a większość w Warszawie jedzie w drugą stronę, więc się mijamy. To miasto będzie we mnie zawsze. Jestem w Warszawie zawsze 1 sierpnia. To jest szalenie dla mnie ważna data. Bez względu na to, co się dzieje, ja po prostu tam muszę tego dnia być.
Wybuch Powstania Warszawskiego.
Tak, dla kogoś, kto się czuje z Warszawą związany, no to jest istotny moment roku, prawda? Więc wracam do Warszawy, ale no już zostaje w niej tylko tyle, ile tak naprawdę muszę. Jak nie ma takiej potrzeby, to nawet nie nocuję w mieszkaniu, które wciąż w Warszawie mam. I wracam natychmiast na wieś. I jak wychodzę na dworcu w Małkini, to czuję, że powietrze inaczej pachnie i światło jest jakieś inne i ja jakoś tak zrzucam ciężar z pleców, prostuję się i ruszam z powrotem do domu. Już teraz zmieniła mi się chyba też kategoria domu właśnie, co jest domem, bo kiedyś mówiłam, a jedziemy na wieś, a w domu, mając na myśli Warszawę właśnie, a teraz w domu jest na wsi.